Rozdział piąty. Przyjęcie zaręczynowe. Nazajutrz dzień był piękny. Słońce wstało czyste i wspaniałe, a jego pierwsze purpurowe promienie zapaliły tysiące rubinów na spienionych grzywach fal. Przyjęcie miało się odbyć na pierwszym piętrze tegoż ustronia, którego altanę już znamy. Obszerną salę oświetlało ze 6 okien, ponad którymi... Kto zechce, niech wytłumaczy tę osobliwość, wypisano nazwy kilku wielkich miast francuskich. Drewniana galeryjka opasywała ten dom drewniany, biegnąc wzdłuż okien. Śniadanie miało się rozpocząć w południe, ale już po 11:00 galeryjka zapełniła się gośćmi, drepczącymi niecierpliwie tam i z powrotem. Byli to co znaczniejsi marynarze z Faraona, a oprócz nich trafiło się kilku żołnierzy, przyjaciół Dantesa. Wszyscy wystroili się najpiękniej, jak mogli, aby uczcić tym ulubieńców. Zjawił się ktoś z wieścią, że sami armatorowie Faraona uświetnią zaręczynową biesiadę. Nie lada zaszczyt spotkałby Dantesa, jakoż pogłoski tej nikt nie traktował poważnie. Tymczasem Danglars, przybyły w towarzystwie Kaderusa, potwierdził nowinę. Tego ranka widział się z panem Morelem, który oświadczył, że przyjdzie na śniadanie do ustronia. I rzeczywiście, pan Morel wszedł niebawem do sali, a marynarze Faraona powitali go gromkimi oklaskami. Obecność armatora potwierdziła głośną już nowinę, że Dantes zostanie kapitanem statku, a ponieważ załoga wielce Dantesa szanowała, poczciwi ci ludzie podziękowali tym sposobem armatorowi za trafny wybór, który tym razem przypadkowo był zgodny z ich pragnieniami. Ledwie pokazał się pan Morel, zebrani dali znać Danglarsowi i Kaderusowi, ci zaś pobiegli po narzeczonego, mieli bowiem donieść o przybyciu tego personata, którego sam widok wzbudził żywą sensację i przynaglić Edmunda do pośpiechu. Danglars i Kaderus popędzili co tchu, lecz już o 100 kroków za oberżą, nie opodal prochowni, ujrzeli nadchodzącą gromadkę. Składała się ona z 4 dziewcząt, katalonek, co towarzyszyły Mercedes jako jej przyjaciółki. Edmund prowadził narzeczoną pod rękę, obok niej dreptał stary Dantes, a na końcu kroczył Fernand, uśmiechając się złowróżbnie. Mercedes i Edmund nie dostrzegli tego złego uśmiechu. Nieboracy tak byli kontenci, że widzieli tylko siebie i błogosławiące ich pogodne, bezchmurne niebo. Danglars i Kaderus spełnili obowiązek wysłanników, po czym przyjacielsko i mocno uścisnąwszy dłoń Edmunda, zawrócili. Danglars kroczył obok Fernanda, a Kaderus obok starego Dantesa, który zwracał ogólną uwagę. Starzec miał na sobie piękny frak z prążkowanej kitajki, ozdobiony wielkimi stalowymi guzami, wypukłymi i drobno rżniętymi. Łydki chude, ale muskularne, obciągną w bawełniane, wspaniałe, nakrapiane pończochy, które o mile trąciły angielskim przemytem. Strój graniastego kapelusza zwisał pęk białych i błękitnych wstążek. Wspierał się na lasce pokrętnej i grubej, o rączce, która przypominała kształtem antyczne pedum. Powiedziałbyś, że to jeden z owych fircyków, którzy w roku 1796 paradowali po ogrodzie tuileryjskim czy luksemburskim, podówczas otwartym na nowo. Obok niego, jak powiedzieliśmy, sunął Kaderus, który licząc na dobry poczęstunek, pogodził się ostatecznie z Dantesem. Krawiec nasz w pamięci swojej zachował tylko mętne wspomnienie wczorajszych wydarzeń, niby ktoś, kto budząc się rankiem dostrzega jeszcze dalekie senne majaki. Podchodząc do Fernanda, Danglars spojrzał bystro na odpalonego konkurenta. Fernand, o którego Mercedes urocza w swoim egoizmie zakochanej dziewczyny i zapatrzona w Edmunda, dbać przestała, szedł za parą oblubieńców blednąc lub czerwieniejąc, lecz owe nagłe rumieńce ustępowały wzrastającej wciąż bladości. Co i raz spoglądał w stronę Marsylii, a wtedy wstrząsał nim całym, mimowolnie, dreszcz. Fernand, zna się, oczekiwał albo przynajmniej spodziewał się jakichś doniosłych wydarzeń. Dantes ubrany był skromnie. Służąc w marynarce handlowej, miał na sobie strój, który przypominał i mundur, i cywilne ubranie. Doskonale wyglądał w tym stroju, gdyż postać miał zgrabną. Promieniał tym większym wdziękiem, że uroda i radość narzeczonej przydawały jakby naszemu młodzieńcowi blasku. Mercedes pięknością swoją przypominała cypryjskie lub ceoskie greczynki, słynące z czarnych oczu i ust koralowych. Stąpała lekko i swobodnie, jak arlezjanki czy andaluzyjki. Dziewczyna wychowana w mieście starałaby się zapewne osłonić radość swoją welonem, albo przynajmniej zakryć blask oczu aksamitną powieką, lecz Mercedes uśmiechała się do całej kompanii, wyrażając otwarcie uśmiechem i spojrzeniem to, co rzec by mogły jej usta. Jesteście moimi przyjaciółmi, podzielcież moją radość, bo naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Kiedy goście zgromadzeni w oberży dostrzegli narzeczonych, pan Morel wybiegł naprzeciw młodej parze, a za nim podążyli marynarze i żołnierze, którym przyobiecał był, jak i Dantesowi, iż ten ostatni obejmie dowództwo na Faraonie po zmarłym kapitanie Leclerc. Na widok nadchodzących Edmund puścił ramię narzeczonej i wsunął jej dłoń pod rękę panu Morelowi. Armator i młodziutka dziewczyna weszli pierwsi na schody wiodące do sali, gdzie miało się odbyć śniadanie. I jeszcze przez 5 minut schody skrzypiały pod ciężkimi krokami biesiadników. — Ojcze — rzekła Mercedes, zatrzymując się u środka stołu — siądź, jeśli łaska, na prawo ode mnie. Pragnęłabym, aby z lewej usiadł mój brat. Dorzuciła serdecznym tonem, który niby ostrze sztyletu wdarł się Fernandowi w głąb serca. Wargi mu zbielały, a śniadą płeć... Krew ubarwiła na chwilę łuną i odpłynęła zwolna do serca. Tymczasem Dantes robił honory domu. Po prawicy swojej posadził pana Morela, a po lewicy Danglarsa, po czym zachęcił gestem wszystkich biesiadników, aby zajęli miejsca wedle własnego upodobania. Poczęły krążyć wokół stołu kiełbasy arlezjańskie, brunatne i aromatyczne, langusty o lśniących skorupach, ślimaki w różowych muszlach, jeże morskie o smaku pikantnym, kolczaste niby kasztany w łupinie. Klowi na południu wyżej szacowane od ostryk z mórz północnych. Wreszcie wszelkie delikatne przysmaki, które fala zostawia na piaszczystym brzegu, zwane przez wdzięcznych jej za to rybaków owocami morza.
— Jakaż tu przedziwna cisza! — ozwał się starzec, kosztując wina żółtego jak topaz.
Wina, które stary Pamfil postawił sam przed Mercedes.
— Któż by przypuszczał, że zebrało się tutaj 30 osób, które czekają tylko na okazję do żartów? — Ach, kto się żeni, ten nie zawsze wesół — rzekł Kaderus.
To prawda, odparł Dantes, że jestem w tej chwili nazbyt uszczęśliwiony, aby dać upust wesołości. Jeśli to miałeś na myśli, sąsiedzie, przyznaję ci rację. Radości naszej towarzyszy niekiedy dziwne uczucie. Przygniata nas ona niby nieszczęście. Danglars spojrzał uważnie na Dantesa. Edmund, wrażliwy z natury, wchłaniał w siebie i zdradzał wszelkie doznawane wzruszenia. — Co znowu? — rzekł. — Czyżbyś pan miał jakieś złe przeczucia? — Zdaje mi się, że wszystko układa się raczej po twojej myśli.
— To mnie właśnie trapi — odpowiedział Dantes. — Nie sądzę bowiem, aby człowiek mógł łatwo osiągnąć szczęście. Szczęście można porównać do pałaców na zaczarowanych wyspach, gdzie smoki strzegą furty zamku. Kto chce go zdobyć, musi stoczyć z nimi walkę, a ja nie wiem doprawdy, czym zasłużyłem na szczęście, jakim darzy mnie Mercedes, biorąc na męża.
Męża, męża, wtrącił śmiejąc się Kaderus. Jeszcze nim nie jesteś, drogi kapitanie. Spróbuj tak trochę już teraz skorzystać z uprawnień małżonka, a zobaczysz, jaki cię spotka traktament.
Mercedes oblała się rumieńcem. Fernand wił się na krześle. Dygotał, posłyszawszy najlżejszy szmer i od czasu do czasu ocierał strugi potu, co spływał mu z czoła, niby pierwsze krople ulewy zwiastujące burzę.
— Zlituj, że się sąsiedzie — odezwał się Dantes. — Wartoż zarzucać mi nieścisłość w tak błahej sprawie?
— Mercedes nie jest jeszcze moją żoną, to prawda, ale... Tu spojrzał na zegarek, ale będzie nią za 1,5 godziny.
Wszyscy, wyjąwszy starego Dantesa, który uśmiechnął się szeroko, ukazując zęby jeszcze piękne, przyjęli tę wiadomość okrzykiem zdziwienia. Mercedes uśmiechnęła się również, ale tym razem nie pokraśniała. Fernand chwycił kurczowo sztylet.
— Za godzinę — odezwał się Danglars, przybladłszy mocno.
— A jakim to sposobem?
— Tak, drodzy przyjaciele — odpowiedział Dantes. — Dzięki wpływom pana Morela, człowieka, któremu, wyłączając mojego ojca, zawdzięczam najwięcej na świecie, wszelkie trudności zostały usunięte. Przyspieszono zapowiedzi, jakoż o 14:30 pan mer Marsylni przyjmie nas w ratuszu. Jest właśnie kwadrans po pierwszej. Nie sądzę więc, abym się bardzo mylił, utrzymując, że za 1,5 godziny Mercedes będzie się nazywać panią Dantesową.